Salon artystyczny.
Dziś w audycji o koncercie i aukcji dla Barbary Piórkowskiej, poetki, pisarki, która potrzebuje naszej pomocy, o projekcie teatralno-więziennym Czas Matek, resocjalizacja przez miłość i o Oliwskim Dniu Poezji. Za moment w studiu pojawią się nasi goście. Zapraszam.
Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she gave, after all she gave. Beryl, every time they'd overlook her when they gave her a book, and she was dead in her grave after all she gave, after all she gave. It's all too late now, it's all too late now. It's too late to dabble, it's all too late. It's too late to dabble, it's all too late. Beryl, the tobacco overtook her when they gave her a book and she was dead in her grave. After all she did, it's all too late now, it's all too late. It's too late, it's too late, you dabble, it's so too late. Beryl was on another level when she got a book of metal. She was dead in her grave after all she did, after all she did, after all she did, after all she did.
Andrzej Żak,
Iwona Borowska.
I witamy serdecznie naszych gości. Magdalena Grzebałkowska.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Ola Trzaska.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Sandra Szwarc i Małgorzata Polakowska.
Dzień dobry.
Dzień dobry. W duecie, bo w duecie realizują Czas Matek, resocjalizację przez miłość, o czym opowiedzą. I Piotr Szczepański, dzień dobry.
Dzień dobry.
Który opowie o Oliwskim Dniu Poezji. 13 maja coś takiego się odbędzie w Oliwie. Będzie się działo. Ale zacznijmy od tego, co wydaje mi się w tej chwili najważniejsze, czyli od Basi Piórkowskiej. Mówię Basi, bo Barbara Piórkowska, znana nam wszystkim poetka, pisarka, performerka, osoba, która bardzo aktywnie działała jeszcze do niedawna, bo teraz jej zdrowie nie pozwala w ogóle w przestrzeni miasta i kultury, oprowadzała po Zaspie, robiła różne rzeczy, sprawiała, że bardzo szybko przechodziliśmy na ty, zaprzyjaźnialiśmy się z nią i teraz nas bardzo boli, że zdrowie ją trochę opuściło, mówiąc delikatnie. Ukazał się nowy tomik jej wierszy Syberia. Była aukcja też, zbierano już fundusze i teraz 9 maja o 19:30 w Instytucie Kultury Miejskiej odbędzie się koncert i aukcja. Aukcję poprowadzi Magda Grzebałkowska, koncert Mikołaj Trzaska, Olo Walicki, Michał Jacaszek. No i sprawa, tak? Spotykamy się i co?
I mamy taką prośbę o jak najliczniejsze przybycie na ten koncert, ponieważ cała kwota uzbierana z biletów i z aukcji będzie przekazana dla Basi. Na leczenie i na życie, bo osoba, która choruje, już nie ma czasu ani energii, żeby pracować zawodowo. Mhm. Więc w zasadzie jest to koncert wspierający Basię, żeby mogła zająć się chorowaniem i walką z chorobą.
A co będzie licytowane, Magdaleno?
Tak. będą licytowane między innymi obrazy Agaty Nowosielskiej i Sławka Lipnickiego. Będą licytowane płyty z naszego wydawnictwa Kilogram Records. Książki, między innymi książka Magdy z jej autografem. No i zobaczymy, zobaczymy, co jeszcze nam przyniosą przyjaciele.
Czyli można cały czas donosić jakieś rekwizyty,
tak,
czy
czekamy,
rzeczy.
Czekamy cały czas.
Jest duże zainteresowanie, duży ruch, dlatego że Baśkę naprawdę wszyscy znają i wszyscy wiedzą, że to jest naprawdę Baśka z jajami, więc warto jej pomóc. Bo potrzeba po prostu pomóc.
Ten najnowszy tomik, Syberia, opowiada, no poezja, więc trudno mówić, o czym tak do końca opowiada, ale też trochę o jej rodzinnej historii, prawda? Ona już w Utkankach pisała o tym, że coraz silniej czuje pamięć genetyczną, jak ona to nazywała, że czasem ścisk w autobusie albo fakt, że na przykład każą nam nagle wysiadać z tego autobusu, wywołuje w niej jakieś wspomnienia, które są nie jej, ale jednocześnie odnoszą ją do przeszłości. Nie wiem, czy panie znają jak bardzo ten tomik Syberia, ale to wydaje mi się ważne w pewnym momencie życia w ogóle. I tu już do Magdy Grzebałkowskiej jako do reporterki, reportażystki, pisarki się odnoszę, żeby właśnie w jakiś sposób sięgnąć, dotknąć tego, co mamy w sobie, a co jest za nami. Ona tu przywołuje swojego ciotecznego dziadka, opowiada o historii, o której gdzieś tam coś słyszała, ale w jakiś sposób bardzo właśnie metaforyczny, emocjonalny ją z siebie wywołuje w tym momencie.
Ja niestety nie znam jeszcze tej, bo to jest świeżutkie.
Świeżutkie
to
i trudno go dostać.
Tak.
I mam nadzieję, że we wtorek będzie można... Będzie można, Ola, to kupić?
To już jest pytanie do wydawnictwa.
Aha, dobra, wydawnictwo, apelujemy do ciebie, żeby była książka Basi we wtorek. Ale Baśka świetnie pisze i ja uwielbiam, jestem fanką Szklanki na pająki, jej książki, która też jest, właściwie cały czas Baśka siebie przerabia w tym, prawda? I to, o czym mówisz.
To była taki, świetna proza na sam początek jej kariery pisarskiej, właśnie Szklanka na pająki i... W samym tym tytule jest zawarte dużo z jej stosunku do życia i do świata. Bo o co chodzi z tą szklanką na pająki? Że ona pająka w żaden sposób przecież nie uszkodzi, ani nawet brutalnie nie przegoni ze swojego domu, prawda? To jest ten moment, kiedy się to, co żyje, ochrania i wynosi. Oczywiście szklanka na pająki jest nie o tym i nie tylko o tym, ale to chociażby w tym tytule właśnie zawarta taka myśl. Zawsze to... No, sama się teraz widzicie, bo... To jest taki moment, że z jednej strony chciałoby się strasznie pomóc, nie? A z drugiej strony czasem ja się na przykład boję wejść za blisko w jakąś intymną sferę. No choroba to jest sytuacja bardzo intymna, osobista, cielesna, duchowa i tak dalej. Więc Basia, pytałam, czy mogłaby do nas tutaj przyjść, jeszcze spotkać, pogadać. Mówi, że nie ma siły, że jest zmęczona po prostu leczeniem i że już nie, ale chyba się cieszy, co? Wszędzie mówi, że ją zadziwia to, że się ludzie łączą i po prostu pomagają jakoś.
Bo to jest zawsze tak, że zawsze się zastanawiamy, jak podejść do ludzi, którzy nagle zachorowują na bardzo ciężką chorobę i bardzo dużo ludzi staje z boku, wycofuje się, nie z tego, że są jacyś nieuprzejmi i boją się, tylko z bezradności, żeby nie sprawić przykrości. Nie wszyscy chcą, żeby do nich podejść, ale wydaje mi się, że trzeba mimo wszystko pomóc. I jak Ola Trzaska z Natalią Cyrzan zadzwoniły do mnie z pytaniem, czy chciałabym poprowadzić aukcję. Nie umiem prowadzić aukcji, w życiu tego jeszcze nie robiłam, ale to zastanawiałam się przez chwilę i pomyślałam sobie, kurczę, no trzeba to zrobić. To w ogóle nie ma dyskusji. No najwyżej mi nie wyjdzie, ale to nie chodzi tutaj o to, czy ja poprowadzę tę aukcję, tylko że chodzi o Baśkę, żeby jej pomóc w jakikolwiek sposób. Także Baśka, pozdrawiamy cię serdecznie i
myślę, że ta aukcja to się będzie sama napędzać generalnie, to jeżeli ktoś tam przyjdzie i chce coś kupić, to tam nie ma takiej sytuacji, że ty tam, prawda, coś za mało wylicytujesz czy coś. To jest kwestia umowna wręcz, nie?
Tak, damy radę. Oczywiście. Byleby tylko Baśka wyzdrowiała.
No, o to cały czas chodzi, nie? Czyli trochę za wstęp tam będzie płacone,
tak,
i to już będzie zbierane.
Tak, 50 zł.
I później aukcja. No i już, no i żeby ten tomik był, bo na razie ja też próbowałam, to jest pożyczony egzemplarz. Wiem, że gdzieś przez internet może można, ale mam nadzieję, że będzie można także.
Ja też mam nadzieję, że ogrom wsparcia doda Basi sił i energii, bo no to jest taka fajna sytuacja,
właśnie,
kiedy można zobaczyć, ilu
nie,
mamy przyjaciół i nie jesteśmy sami na tym świecie.
No i cudowne jest to, że wspieramy poetów, a nie polityków.
No tak, ale ludzi przede wszystkim, przyjaciół, mm-hmm. prawda? Bo no, to, co już chyba było słychać, że po prostu Basia natychmiast się zbliżała, zaprzyjaźniała.
Tak, ona jest tak fajna. Tak, no. tak ludzka, taka zwyczajna, ale w tym sensie, że nie buduje żadnych barier. Myśmy pracowały z Baśką
w
gazecie wyborczej razem i pamiętam, że no... była takim, zawsze była wesoła, w dobrym humorze, uśmiechnięta i jakby wspierała innych. Mhm. Znaczy jest taka, ale wtedy była taka w Gazecie Wyborczej. Pamiętam kiedyś taką imprezę na plaży. Poszliśmy całą redakcją na plażę i to były jakieś mistrzostwa świata niesamowite w piłce nożnej i Baśka Cychlo odchodziła na bok, bo kochała się w jakimś piłkarzu portugalskim, jak oni się tam nazywają, to nie wiem, ale cały czas odchodziła na bok, żeby sprawdzić w komórce, w internecie, czy on strzelił gola, bo mówiła, że on jest taki cudowny.
Tutaj sobie siedziała, gdzie Andrzej teraz siedzi. Kiedyśmy spędzały, no, można powiedzieć, część nocy, bo to była długa taka audycja. Jedna z pierwszych, wspólne czytanie z Radiem Gdańsk i opowiadała o tym, jak pisze, z czego pisze, ale też bardzo szybko przechodziłyśmy na różne takie życiowe tematy. Ona z jednej strony jest szalenie wymagająca, bo jest bardzo inteligentna, jak już powiedziałaś, z jajami, taka konkretna bardzo osoba, a z drugiej szalenie tolerancyjna. Mm-hmm. Także myślę, że to...
Ja już pamiętam, to był chyba Nuno Gomes. Czy on jest Portugalczykiem?
No nie mam pojęcia.
Bo pamiętam, że ona mówi o nim tak ślicznie, mój niunio.
Jeśli nas teraz słucha, to pewnie się śmieje w kółak. Także serdecznie pozdrawiamy. No i spotykamy się po prostu, tak? 9 maja, to jest we wtorek o godzinie 19.30 w Instytucie Kultury Miejskiej. Trzaska, Walicki, Jacaszek i Magda Grzebałkowska poprowadzi aukcję, na którą jeszcze można coś cennego, wartościowego,
fajnego, ciekawego. Kto nie wylicytuje, fajnego, nic ciekawego. Temu będę śpiewać, także radzę licytować. Straszliwie śpiewam.
Nie poproszę. Nie będziemy sprawdzać tak od razu, ale może kiedyś przy okazji. A już za moment zaproszenie na Oliwski Dzień Poezji. Poetyckie pranie, to już się dobrze zapowiada. Kiedyś mieliśmy okazję mówić o tym w salonie, więc ja mniej więcej sobie wyobrażam, jak to wygląda, ale myślę, że Piotr Szczepański dokładnie zaraz wyjaśni. Promocja książki poetyckiej Aleksandry Perycz-Szczepańskiej, wierszoterapia. Autorka i książka to były bohaterki jednego z ostatnich czytań wspólnych w Radiu Gdańsk. Licytacja, scena muzyczna. No, czyli spotykamy się, gdzie w Oliwie się spotykamy? W parku, tak? Po prostu.
W Oliwie, w parku. O godzinie 9 witamy wszystkich, którzy przyjdą czytać wiersze wiszące między latarniami i drzewami. 250 elementów twórczych będzie wisiało w parku. W tym będzie trochę prac plastycznych Liceum Plastycznego Autonomicznego z Polanki. Współpracujemy bardzo ściśle z Muzeum Narodowym, bo dostaliśmy od nich, jak to się mówi, na szczęście salę, w której możemy prowadzić spotkanie z Aleksandrą Perycz-Szczepańską i promocję książki Wierszoterapia. Przed wejściem do, i to będzie od godziny 11, już licytacja książki, spotkanie z Aleksandrą, a w międzyczasie zostanie wybudowana scena muzyczna, na której jako pierwszy o godzinie 13 zagra Tomek Olszewski, Bart Gdański. Mam takie ładne skojarzenie z nim. Bart Gdański, czyli kompozytor, autor tekstów, gitarzysta i wokalista w jednym. Potem Alina Rzepecka z Bydgoszczy będzie czytała swoją poezję. Następnie Katarzyna Moll z Krakowa przedstawi swoje wiersze. Studio Listopad, poezja śpiewana, zespół z Ostródy. Bardzo ciekawi twórcy. Można powiedzieć, że prześcigają francuską piosenkarkę Zaz i Placido Domingo w wykonaniu piosenki Starych Kochanków. Po studiu Listopad elbląscy poeci i gdański zespół Źdźbło. To już będzie godzina 16. To jest biały śpiew, melorecytatywy i popróbują zrobić coś, co jest w takich dziwnych tematach, poezję śpiewaną, ale śpiewaną zupełnie inaczej, pełnymi głosami churalnymi. Zobaczymy, co to wyjdzie. Na razie będą też przedstawiali takie relikty językowe bułgarskie, greckie, dużo polskich, bardzo starych, XIV wiek. Ale to pięknie. XIV wiek, powtarzam, to pięknie. Potem godzina 18 już, nadal trwa ten Oliwski Dzień Poezji. Majowy konkurs Podziel się wierszem, Biblioteka Oliwska, przewidziane nagrody. No to tyle z tego skromnego dnia, a takim motorem jest Gdański Klub Poezji, który sobie obrał za cel podniesienie jakości sprzedawanej poezji i dlatego w naszym klubie się nie przeklina, pisząc, nie używa brzydkich słów, ani nie używa się przemocy chamskiej wobec innych osób. To tyle.
To tyle, jeżeli chodzi o program i Gdański Klub Poezji, jego wizytówkę, ale ja myślę, że możemy jeszcze przynajmniej przez chwilę porozmawiać o tym, jak się w ogóle czuje poezja w takim festynowym anturażu, bo to jest z jednej strony poezja, czyli coś, co przy lampce nocnej albo o świcie, prawda, przy świetle księżyca też można sobie czytać, przeżywać.
Dlaczego?
No tak jakoś intymnie,
ale
sam z
zwróć
tekstem.
Uwagę na Oliwę, wjeżdżasz do Oliwy
a tu
i
250 tekstów na drzewach.
Że tam mogą mieszkać sami poeci w Oliwie. Oliwia jest taka magiczna. Tu Gałczyński, tu Tuwim, tu Leśmian i tak dalej. No taka jest Oliwa, nie? Ona jest poetycka.
Taka bardzo. Jest. No. Dołączę do jeszcze Ernesta Bryla, który też będzie wisiał.
Bo jest jego członkiem, tekst będzie wisiał, tak.
Jego teksty. Jest naszym członkiem honorowym.
No ja bym jeszcze tam dołożył na zakończenie zamiast fajerwerków, fajerwerk w formie wiersza. Aha. Na zakończenie programu w ogóle już. No.
I co to będzie? To będzie z wierszoterapii? Czy to
Nie. Ja będę teraz uzurpatorem własnej twórczości.
Też zawiśnie?
Tak.
Oczywiście.
Tak.
Prosimy.
Nie wyśpiewamy tego wiersza, bo słowa trudne i nieznane. Choć mimowolnie zaczniesz pierwsza, ja nie dośpiewam słów do amen. To w drugiej próbie się okaże, dla kogo będzie bez znaczenia w bukiecie nieziszczalnych marzeń sukces, co nagle rozpromienia. Nie dośpiewamy nawet puenty, gdy pozamieniam sens z erzacem, a wydłubując elementy, nawet logikę tracą. Nie wyśpiewamy pięknej pieśni, bo ta spowiła konwenanse, a smakowitość w pięknie słowa sączyć zaczyna się od nowa.
Myślę, że też ważne jest tutaj spotkanie z tą poezją i ze słowem, a jednocześnie konfrontacja z poetami, o których możemy mieć zupełnie inne wyobrażenie, czytając wiersze, a kiedy patrzymy na nich na żywo, widzimy zupełnie innych ludzi, nie? Bo to są takie fajne skojarzenia, takie fajne zbitki się robią wtedy.
Jeszcze analogicznie do poezji, właśnie do Parku Oliwskiego 22 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Książki oraz Praw Autorskich Andrzej Stelmasiewicz, czyli Wspólnota Gdańska, organizował któryś z kolei już taki happening bez cenzury, który polegał na tym, że większość poetów chętnych przyszła położyć się na alejce, na kocykach i na jednym kawałku papieru, który miał 50 metrów długości, każdy wypisywał swój wiersz, zadowolony, że w jesienią wychodzi z tego publikacja książkowa. I tak robimy już od któregoś roku. To jest chyba 8, czy nawet niech skłamie 9 edycja tego leżenia sobie na asfalcie. I z każdym rokiem przybywa chętnych. Jest tak, że dzwonią do nas, czy to na pewno w tym tygodniu, bo ja muszę ustawić sobie opiekę do teściowej, bo z Bydgoszczy przyjeżdżam. I tak przyjeżdżają z całego kraju, bo mamy człowieka, który przyjechał z Wieliczki, z Krakowa. Jakoś przez to, że ta grupa poetów w Gdańsku jest dosyć aktywna inaczej, bo w każdym mieście jest jakiś klub i jakaś knajpa, w którym się wszyscy spotykają, ale u nas akurat nie ma knajpy. I najfajniejsze jest to, że przychodzą w wolną przestrzeń i w tej przestrzeni muszą się jakoś zachować fajniej. I to wszystkim poetom za to dziękujemy, że są chętni i jeszcze wrażliwi do tego.
I my dziękujemy za te zaproszenia. Czyli tak, 13 się spotykamy w Parku Oliwskim.
Sobota,
maja.
Sobota, tak. Sobotę, 13 maja, sobota. Mhm. Jest to pierwszy z organizowanych dni Oliwskich Dni Poezji, bo już sobie wpisaliśmy w pamięć własną i chęć błyszczenia z tego powodu właśnie w Parku Oliwskim i w Pałacu Opatów, co jest prawdopodobnie będzie skutkowało wrześniowym albo październikowym spotkaniem międzynarodowej grupy Quadart. Kilkoro Polaków, kilkoro Niemców i cudowna wiolonczelistka z Filharmonii Paryskiej przyjeżdża za fiozdami, jeździ i pogrywa. Więc na to też poezja cały czas w parku będzie.
Dobrze, i na to też zapraszamy. Za moment porozmawiamy o czasie matek i o resocjalizacji przez miłość. Już za chwilę.
Salon artystyczny.
Czas matek, resocjalizacja przez miłość. Powtórzę ten tytuł, to hasło. 2 czerwca, tak przy okazji trochę Dnia Dziecka, będzie prezentacja. Sandra Szwarc i Małgorzata Polakowska o tym opowiedzą razem z Ewą Ignaczak, tak, która objęła opieką reżyserską ten projekt. Realizują go w areszcie śledczym w Gdańsku. No i trzeba niestety zacząć od początku, czyli jaki był pomysł, zamysł i jak ta praca przebiegała, bo rozumiem, że już pracowałyście z dziewczynami, kobietami, paniami w areszcie śledczym. Czy to musiały być matki, czy po prostu wystarczyły, że kobiety? I czego od nich oczekiwałyście, a co im chciałyście dać? O!
Dobrze, więc zacznę. To jest mój trzeci projekt skierowany do osadzonych. Pierwszy był w zakładzie karnym, gdzie pracowałyśmy z Idą Bocian, z mężczyznami.
Mówi Małgorzata Polakowska, może tak, bo ktoś się zastanawiał, która z dwóch dziewczyn się odezwała.
Następnie pracowałam z paniami w areszcie śledczym, tylko że oba te projekty były krótkotrwałe. Były to takie jednorazowe rzuty miesięczne, a czułam, że potrzebuję procesu, że chcę sprawdzić, jak to jest pracować dłużej, może wypracować jakąś wspólną misję, wizję. Kierowałam się ideałami. Tak. Zaczerpnęłam wiedzy w odpowiedniej literaturze i zweryfikowałam, że w resocjalizacji, jeśli chodzi o kobiety, bardzo istotną rolę odgrywa kontakt z rodziną i z dziećmi. A że ja też często w swojej pracy jakoś tak poruszam często temat relacji z matką, więc temat jest mi bardzo bliski i pomyślałam, że to będzie strzał w dziesiątkę. Dlatego napisałam projekt o stypendium do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dziedziny animacji kultury. Nie bez powodu, ponieważ czułam, że jeszcze nie jestem gotowa na to, żeby samodzielnie wyreżyserować taki spektakl, a też bardzo chciałam, aby panie miały możliwość pracować z różnymi artystami, aby mogły zapoznać nasze środowisko artystyczne, żeby mogły poznać różne temperamenty i różne dziedziny sztuk. Ale też trochę chciałam wyciągnąć tych naszych artystów do miejsc, do których pewnie dobrowolnie, same z siebie by nie poszły.
Albo to nie jest takie proste w ogóle, żeby pójść w takie miejsce. Ja pamiętam, kiedy właśnie przy okazji realizacji, czekając na Godota w Areszcie Śledczym, to mężczyźni grali wtedy. Tak. Sam mój, dla mnie, moment wejścia pierwszego w przestrzeń, oddanie rzeczy, komórki, te wszystkie drzwi, zamki, kontrole, no w ogóle to wszystko, co tam zobaczyłam, co odczułam, w jakiś sposób, cała procedura jakby docierania do tych ludzi i ich do mnie, to na mnie zrobiło to ogromne wrażenie. Potem za drugim razem to już się witałam jak z dobrymi znajomymi, prawda? Tak mi się wydawało, nie wiem. Potem w końcu zobaczyłam w Teatrze Wybrzeże, kiedyś na widowni człowieka, myślę, skąd ja go znam, nie mogę sobie przypomnieć. I po jakimś czasie skojarzyłam, że to był jeden z tych właśnie osadzonych wtedy aktorów, że ja z nim rozmawiałam. Także jakieś tam poczucie miałam, jakie to dla nich na przykład było ważne, ale też taki, no, przeżyłam trochę jednak taki szok z powodu tej bariery pomiędzy światem a ich światem, w którym ci ludzie, a przecież każdy z nas, przepraszam, może się tam znaleźć z różnych powodów, nie? Przypadkiem. Życie może tak sprawić, że się tam znajdziemy. I to jest zupełnie inny kosmos. Sandra Schwartz, nie wiem, czy pani była tam pierwszy raz, czy miała już jakieś doświadczenie, w ogóle jak to przebiegło?
Dla mnie to było zupełnie nowe doświadczenie. Gosia zaprosiła mnie do tego projektu z taką intencją, żeby dla tych kobiet warsztatowiczek napisać tekst dramatu, który one ostatecznie miałyby wystawić. No i teraz pojawił się problem, jak i o czym ten tekst napisać, bo spotykałyśmy się w trybie 3-4 chyba godzinnych spotkań raz w tygodniu. Dla mnie to była zupełnie nowa sytuacja. Nie wiedziałam, czego się zupełnie spodziewać. I mając w pamięci cały czas temat projektu, doszłyśmy do wniosku, obie właściwie z Gosią, że ten tekst dla nich, który miałby powstać, chyba powinien być bajką. To znaczy... próbowałyśmy opowiedzieć o trochę innej perspektywy, o tej rzeczywistości kobiet w areszcie. I uznałam, że nie do końca byłoby to może nie tyle nieinteresujące, natomiast mniej prawdziwe, gdybyśmy miały robić taką dokudramę, coś z ich żyć zaczerpniętego. Więc w sumie obie doszłyśmy do wniosku, że ubranie tego w formie bajki, jakiejś takiej alegorii, będzie chyba więcej oddawało też z tej rzeczywistości. No i tak powstał tekst właśnie z tego, co zasłyszałam z rozmów z dziewczynami, z obserwacji, z zajęć z nimi, powstał tekst bajki księżniczek, czyli o księżniczkach zamkniętych w wieży i o ich rzeczywistości.
Ale też bardzo istotnym jest tutaj odbiorca naszego przedstawienia, główny odbiorca, którym będą dzieci osadzonych. Dlatego też bajka jest tutaj jak najbardziej trafionym pomysłem. I ten 2 czerwca jest to data nieprzypadkowa, bo to będzie symboliczny prezent z okazji Dnia Dziecka właśnie dla dzieci. I na 80% mogę już Państwa zaprosić do Teatru Gdynia Główna 2 czerwca. Jeszcze nie wiem dokładnie o której godzinie, ale będziemy informować na stronie internetowej.
A czy to będzie grane w teatrze? Nie, nie w więzieniu. Gdzieś
na szczęście nie. Jeżeli służba więzienna, którą bardzo proszę, zgodzi się, to będzie u nas w teatrze.
Więc projekt rzeczywiście na tyle nietypowy, bo wykraczający poza te chyba też formy twórczości teatralnej więziennej, które kojarzymy, prawda? Bo to zawsze są formy opowiedzenia tych żyć w formie jakiegoś takiego reportażu, jakiejś takiej spowiedzi może, czegoś w tym stylu. Natomiast tutaj wszystko jest rzeczywiście ubrane w alegorię, w metaforę, w jakąś taką, przez którą prześwitują jednak te elementy rzeczywistości więziennej.
To jest taka sytuacja, no przecież wiele arcydzieł literatury adresowanej do dzieci, a potem czytanej przez wszystkich dorosłych powstało w ten sposób, że jakiś dorosły dla jakiegoś konkretnego dziecka pisał, prawda? I ja myślę, że też mamy też w swoich życiach, ja przynajmniej mam takie doświadczenie, że dla jakiegoś dziecka coś tam pisałam, rysowałam. To jest taka forma kontaktu, bardzo otwierająca tak naprawdę. I wydaje mi się, że dla tych z kolei kobiet, pań, ogromnym problemem jest brak kontaktu z dziećmi, prawda? Ich dalekość, ich to, że na bieżąco jakby nie mają tego kontaktu. I tutaj one mogą nawet coś opowiadając, co nie wiem, Sandra potem napisze, nie wiem, jak to się mogło odbywać, czy one rzucały jakieś pomysły. Bo już sam taki pomysł, że księżniczki, że wieża i tak dalej, no to tak mitologizuje troszkę, prawda? Tak upiększa ich sytuację i potem co dalej?
To w ogóle przebiegało wielorako, ponieważ sam pomysł na tę formę księżniczek zamkniętych wieży, to była pierwsza rzecz, która rzeczywiście skojarzyła mi się z tym miejscem. No bo jak opowiedzieć dla w sumie dzieciom o takim temacie. Natomiast z dziewczynami obie bardzo dużo pracowałyśmy pod względem pewnych ćwiczeń na wyobraźnię, ćwiczeń różnych, czy też gier takich, zabaw właściwie można powiedzieć, literackich. One pisały swoje rzeczy. Pisały swoje teksty, swoje wiersze, które także zostały wciągnięte w tekst dramatu. Więc to nie jest tak, że to jest tekst wyłącznie mojego autorstwa, tylko jest to tekst stworzony w pewnym sensie wspólnymi siłami.
A w jakim wieku są te dzieci? Mniej więcej.
Dzieci.
To są dzieci, no bo to
różnie.
Będzie dla dzieci.
Od 3 lat, jeśli dobrze pamiętam. Od maluszków totalnych po już maturzystów.
Aha. I one, matki, opowiadały o tych dzieciach, w jakiś sposób też próbowały je wpleść, no bo to każda matka, przynajmniej większość, no, opowiada, pokazuje zdjęcia, mówi o swoim dziecku. Jakoś to tak było?
Niewiele w sumie. Raczej bardziej w prywatnych rozmowach, gdzieś poza warsztatami.
Prawda jest taka, że przez sytuację, w jakiej te kobiety się znalazły, nie są też zawsze otwarte. Znaczy nie chcą, że tak powiem kolokwialnie, wywlekać czegoś ze swojego życia, tylko i wyłącznie po to, żeby stworzyć z tego jakiś tam rodzaj przykładu, czy załączyć to do sztuki. Właściwie od początku umówiłyśmy się już z grupą kobiet, dziewczyn, że nie będziemy robić właśnie takiego przedstawienia, takiego tekstu, że my tutaj opowiadamy swoje prawdziwe historie, bo to nie o to chodziło. Rozwlekanie, rozgrzebywanie pewnych wydarzeń z własnego życia, to nie było naszym celem i też nie spotkałoby się chyba też z taką ich przychylnością podczas późniejszej pracy.
Zresztą też oczekiwania pań były takie, aby na naszych zajęciach zapomnieć o rzeczywistości, aby się oderwać. Chciały jak najmniej o tym mówić. Oczywiście próbowałam. Miałam początkowe założenie, że przeprowadzimy dramę, psychodramę być może. Nie.
No taki bufor bezpieczeństwa chyba z ich strony, tak. Żeby nie mówić o tym, co bezpośrednio ich dotyczy, tylko właśnie wziąć udział w warsztatach na zupełnie inny temat.
Tak.
Sama umowność jest prawanem dla nich.
Tak. I też to, że mamy możliwość zagrać w Teatrze Gdynia Główna jest
No a jak sobie wyobrażacie kontakt z tymi dziećmi? No bo to też jest jakieś takie dosyć osobiste przeżycie, że one spotkają, nie wiem, czy spotykają się na widzeniach, czy mają częsty kontakt i na ile to jest później w takiej relacji, kiedy one wychodzą na scenę, a dzieci są na widowni i je oglądają.
Nie wiem, jak to będzie.
Aha, nie myślałem, że jakieś symulacje też robiłyście już.
Właściwie każdy przypadek jest indywidualny też, tak. W zależności od rodziny, od tego, jaki świat się pozostawił tutaj ze sobą, więc o tym ciężko jest mówić w ogóle.
Być może niektóre dzieci nie zdają sobie sprawy, że mama jest w takim miejscu odosobnienia.
Tak, też bardzo często bywa.
Że gdzieś wyjechała po prostu, żeby w ten sposób chronić w jakiś sposób jego bezpieczeństwo, psychikę i tak dalej, nie? Czy... Może to jest coś, dobre, że w teatrze, nie w areszcie.
Tak, właśnie to miałam na myśli, że dzięki temu, że nie musimy zapraszać dzieci do aresztu śledczego, to nie musimy je wprowadzać w ten okropny świat.
No o tym, co Iwona mówiła, że tak, po prostu tych barier nie przekraczać, żeby nie przechodzić czegoś, co później zostaje gdzieś tam, prawda, w głowie.
Chociaż dla pani Ewy Ignaczak ta przestrzeń była bardzo inspirująca w początkowej pracy.
A jak cała otoczka spektaklu, czyli scenografia, nie wiem, kostiumy, jak to wygląda? Czy one też to samo przygotowują, czy korzystają z czegoś?
I to będzie spektakl bardzo typowy dla teatru pani Ewy Ignaczak, dla Stajni Pegaza, czyli będzie to bardziej teatr fizyczny, bo wszystkie panie są niezwykle sprawne, niezwykle. I mają niezwykły temperament, co koniecznie trzeba wykorzystać w spektaklu. To też będzie temu spektaklowi bliżej do teatru ubogiego. Bardziej będziemy operować symbolem. Chociaż panie marzyły o wykwintnych strojach i sukniach królewien, jednak postaramy się to ograniczyć do jakiegoś symbolu.
Czyli gest i słowo, tak?
Tak. I odpowiedni rekwizyt.
Nie ma z nami Ewy Ignaczak, ale obserwujecie pewnie na pewno, jak to się odbywa, nie?
Czy ja jestem cały czas właśnie w tym, pracy.
I myślę, że te warsztaty już poza efektem końcowym i procesem powstawania spektaklu jako jakiegoś przekazu, prawda, komunikatu, ale same warsztaty, jeżeli one są sprawne fizycznie i pełne temperamentu, to taka alternatywna forma w ogóle działania, myślę, że jest wielką dla nich, znaczy frajdą, na pewno jakąś też odskocznią. Bez względu na to, o czym to jest. Tylko sam fakt, że się spotykają i robią jakieś rzeczy niebanalne.
Tak, w ogóle w początkach naszej pracy bardzo trudno było mi utrzymać dyscyplinę z tego względu, że przez pierwszą godzinę panie musiały się nagadać. Bo nasze zajęcia to była jedyna sposobność do tego, aby one się spotkały. One są odizolowane, nie mają kontaktu ze sobą.
Wyłącznie w ramach własnych cel, tak naprawdę.
Tak. Dlatego nasze zajęcia to był czas, kiedy mogły pozałatwiać niewyjaśnione sprawy.
Poplotkować
też. Dlatego gdzieś...
I chyba rozładować te pierwsze emocje.
Tak, tak. No. A jeśli chodzi o samą pracę teatralną, to panie też... bardzo lubią się reżyserować też nawzajem. I tutaj też z dyscypliną bywa różnie, zanim uda nam się złapać wspólny język, ale to jest oczywiście bardzo twórcze i bardzo ciekawe. Pani Ewa ma jakąś niezwykłą intuicję i potrafi czerpać z nich i w tym spektaklu będzie bardzo dużo z nich. Nawet jeżeli w tekście poukrywałyśmy pewne rzeczy, to już w samym spektaklu, w ich gestach, w działaniach będzie tam bardzo wiele. Mhm.
A ten tekst, tak jak bajka, ma taką swoją dramaturgię ze szczęśliwą katastrofą na końcu? Dobrze się kończy?
Wydaje mi się, że...
Tajemnica.
Kończy się dosyć pozytywnie, natomiast nie wiem, co zrobi ten pani reżyser.
Aha. Ile jest tych królewien czy księżniczek zamkniętych?
Osiem.
A ilu będzie szczęśliwych księciów?
O pokój.
No z tymi księciami to różnie bywa.
Właśnie.
Bo może być jeden i wtedy będzie bitwa o księcia.
Dobrze, to teraz spróbujmy odwrócić dobrze sytuację, bo wielu artystów jednak od jakiegoś czasu, o mój Panie, no, filmy powstawały też w więzieniach, wchodzi w taką przestrzeń i chce pracować właśnie z osadzonymi, prawda? Czy w areszcie, czy w więzieniu. Ja mam takie podejrzenie, prawie pewność, że to na pewno dużo daje tym, którzy się zgodzą wziąć udział w takim projekcie właśnie osadzonym, więzionym i tak dalej, ale też musi coś dawać tym artystom. Coś ich tam musi pociągać. Ja z jakimś dziwnym właśnie ekscytacją i sentymentem wspominam swoje wizyty jako widza przecież tam, nie wiem, no, dziennikarza w tej przestrzeni. Tak jakby to była przestrzeń innej intensywności spotkań z człowiekiem. No, jakby pojawiasz... sama sytuacja, w której ci ludzie się znajdują w życiu, prawda, sprawiała, że ten kontakt jest inny, że ranga każdej rozmowy jest inna. Nie wiem. To teraz dla was, jakie to jest doświadczenie? Małgorzata już po raz kolejny w to wchodzi, wraca.
A Sandra, jak to masz?
No, dla mnie to, tak jak już mówiłam, była zupełnie nowa sytuacja i na początku oczywiście była wielka niewiadoma. Nie wiedziałam, czego się spodziewać, nie wiedziałam, jak kim będą warsztatowiczki, jakie będą ich charaktery, czego w ogóle mogę się spodziewać. Nie wiedziałam tak naprawdę nic, począwszy od tego, o czym będzie tekst. Mhm. Oprócz paru jakichś takich bardzo podstawowych założeń, na które się umówiłyśmy. Myślę, że to, co jest ważne i chyba rzadko się o tym mówi, to pracując z naszymi warsztatowiczkami, zapomina się o tym, że znajdujemy się w areszcie, tak naprawdę. Nie są to osoby, które różnią się czymś od nas wszystkich, tak naprawdę. Moje takie najważniejsze podsumowanie to za każdym razem, po każdych zajęciach, to były po prostu fajne, równe babki. Mówiąc już tak bardzo prostymi słowy. I to, co już pani wcześniej na początku wspomniała, że rzeczywiście w takim miejscu czasami los może nas w jakiś sposób zaprowadzić, ale ta funkcja kultury, sztuki, jakiegoś kontaktu artystycznego z rzeczywistością też jest niesamowicie ważna. Właśnie w takich miejscach, wydaje mi się, można artystycznie ponownie odkryć istotę i sedno tego, czym się zajmujemy.
Mhm. A czy w jakiś sposób te działania wasze no, zachęcają do tego, żeby korzystały, nie wiem, z jakichś tam możliwości dostępu do kultury, które tam mają. Czy w ogóle jest coś takiego, coś się pojawia, czy to jest, czy wy jesteście takim głosem puszczyka?
Proponowane nasze działanie jest właściwie na tą chwilę jedynym, które ma to miejsce, chociaż wychowawca Adrian Głań bardzo, bardzo się stara o to, aby panie miały jak największy dostęp do kultury, organizuje koncerty, występy improwizatorów, więc, ale jeśli chodzi o same warsztaty, wiem, że teraz zaraz po naszych zajęciach rozpoczną się tam warsztaty teatralne dla mężczyzn, też w areszcie, organizowane przez Marzenę Orszulak i studentów ASP. Mhm. Także to jest wspaniałe, że faktycznie areszt śledczy jest bardzo otwarty na takie działania, tyle że mam wrażenie, że trzeba samemu wyjść z taką inicjatywą. Mhm. A jeśli jeszcze chodzi o to, dlaczego ja tak wracam. No. Ja po prostu jestem bardzo ciekawa tych ludzi. Zawsze mnie ciągnęło.
To jest taki dreszczyk emocji, że idziesz na spotkanie z kimś, kto powiedzmy sobie niestandardowo spędza godziny, dnia?
Nie. Chociaż może to też jest jakaś bardziej chęć sprawdzenia siebie w takiej sytuacji, bo to nie jest łatwa praca. I zawsze taką pracę zaczynam właśnie z ideą, z misją. Wyobrażałam sobie, że będziemy się trzymać za ręce i płakać i rozmawiać o tych dzieciach. A jest zupełnie inaczej. I to jest właśnie genialne. Że to jest dla mnie niezwykłe wyzwanie, ale też ogromna satysfakcja, że potrafię znaleźć z tymi paniami wspólny język i nauczyć je czegoś, pokazać im inny świat. Jedną z pań zaprosiliśmy teraz też do udziału w spektaklu plenerowym, który mam nadzieję uda nam się zrealizować. Jest niezwykle sprawna właśnie fizycznie, ma zacięcie aktorskie. I myślę, że to też będzie dla niej szansa i motywacja po wyjściu na wolność do tego, aby, jak sama to powiedziała, chciałabym przestać robić głupoty i zająć się czymś w końcu poważnym. Więc pani Ewa Ignaczek... Tak, tak, dała jej te szanse.
A ten tytuł, Czas matek, resocjalizacja przez miłość, to jest ślad tego pierwszego założenia ideologicznego? Czy to się jakoś realizuje, resocjalizacja przez miłość?
Tak jak już wspomniałam na początku, ze wszystkich książek, które przeczytałam, wynikało, że faktycznie miłość, kontakt z najbliższymi ma ogromny wpływ na powrót do społeczeństwa. Nawet nie wiem, czy sztuka, czy kultura. Nie wiem. Zawsze mnie najbliżsi pytają, i co, i udało się? Jak myślisz, ilu z nich faktycznie zresocjalizowałaś? Nie wiem. Wspaniale jest, jeśli spotykamy ich później w teatrze. Do nas do teatru też przychodzą panowie z zakładu karnego. Super. Ale mam nadzieję, że tym spektaklem w jakiś sposób przyczynimy się do poprawy relacji ich jako matek z ich dziećmi, że te dzieci będą mogły zobaczyć swoje mamy w zupełnie innym świetle, oderwanym od stereotypu przestępcy, że będą mogły w jakiś sposób odkleić od siebie tą łatkę i pokazać, że mają wiele innych wspaniałych
zalet. A to wystąpienie będzie jednorazowe, czy przewidujecie też dla innej publiczności granie tego spektaklu?
Są już plany też, aby zapraszać dzieci z przedszkoli, z którymi Areszt Śledczy jest w jakiś sposób zaznajomiony. I tak, jeżeli będzie taka wola. No
wydaje mi się, że dla nich to też byłoby sprawdzenie siebie nie w sytuacji matka-dziecko, tylko w sytuacji zwykły widz, który po prostu też jest dzieckiem, ale inaczej trochę odbiera. Nie jest osobą bliską, znajomą, serdeczną.
Tak, mamy takie plany. Jeżeli dyrekcja więzienia wyrazi taką zgodę, to jak najbardziej.
A ten tekst, który powstał, ma jakiś tytuł oprócz tego tytułu?
Bajki księżniczek.
Bajki księżniczek. To się znajdzie kiedyś w antologii Sandry Schwarz, dramaty Sandry Schwarz? Czy to jest taka rzecz napisana tylko na użytek tego spotkania z tymi osobami? Taka bardzo ich.
Ojejka. Trudne pytanie bardzo. Ten tekst był dla mnie też o tyle, praca nad nim o tyle ciekawa, że rzeczywiście pierwszy raz wiedziałam dokładnie, dla jakich aktorek piszę, z jakim tematem się zmierzamy i dla kogo to będzie grane, co w sumie jeszcze do tej pory mi się nie przydarzyło, więc jest zupełnie inny niż to, co pisałam do tej pory. Tak jak wspominałam wcześniej, te inspiracje, fragmenty różnych tekstów literackich kobiet, z którymi pracowałyśmy, tam się znajdują. Więc to jest trochę mój, trochę nie mój tekst, tak naprawdę.
Ale też będą mogli go państwo przeczytać na stronie Platforma Kultury.
Aha.
Tak.
Dobrze.
W zakładce Baza Wiedzy, zdaje się, taki jest wymóg stypendialny.
Dobrze. To bardzo dziękujemy. A 2 czerwca najprawdopodobniej spotykamy się na tym spektaklu.
Czas
Matek. W Teatrze Gdynia Główna. Znaczy, to jest tytuł projektu, tak? Czas
tak,
Matek.
Tak.
Dobrze. Bardzo dziękuję. Sandra Schwarz i Małgorzata Polakowska. Piotr Szczepański musiał się wymknąć, żeby już robić te pranie poetyckie, bo to długo schnie, zanim się powiesi.
I długo się pierze.
Także bardzo też dziękujemy Oli Trzasce i Magdzie Grzebałkowskiej. Zapraszaliśmy wspólnie na takie spotkanie, bo chyba tak to trzeba nazwać, 9 maja o 19:30 w Instytucie Kultury Miejskiej. Zbieramy troszkę grosza na rzecz Basi Piórkowskiej, która choruje, a chcemy, żeby była jak najszybciej zdrowa i w pełni sił. Bardzo serdecznie dziękujemy. Andrzej Żak,
Iwona Borawska.
I do usłyszenia.